Chant, jestem Nikodem. Witam w Pocancie. Ninenar Trey. Dzisiaj przedstawi streszczenie i recenstuj something. Private Government, How Employers Rule Our Lives and Why We Don't Talk About It to książka filozoficzno-polityczna Elizabeth Anderson, wydana w serii Princeton University Press. Autorka analizuje współczesne miejsce pracy jako system władzy, a nie tylko zwykłe tnęło między równymi stronami. Jej główna teza brzmi: wiele firm funkcjonuje jak prywatne Żydy, bo pracodawcy mają szeroki kontrol nad zachowaniem, czasem, mów i warunkami pracy zatrudnionych osób. Siłka łączy historię, filozofii politycznej i ekonomii, aby pokazać, że język wolnego rynku często ukrywa realnie równot relacji w pracy. Anderson odwołuje się, między innymi, do historii industrializacji, do klasycznych autorów polityki i ekonomii oraz do pojęcia wincie, głos i lojalność. Celem księgi jest nie tylko diagnoza problemu, ale ten zmiana sposobu, w jaki myślimy o demokracji, wolności i prawach pracowniczych. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, miejsce pracy jako prywatny Żyd, a nie neutralny rynek. Najważniejsza idea księgi polega na zakwestionowaniu potocznego obrazu zatrudnienia jako dobrowolnej wymiany między równymi partnerami. Elizabeth Anderson pokazuje, że po podpisaniu umowy pracownik często trafia do środowiska, w którym podporządkowanie jest stałym elementem codzienności. Pracodawca moje ustala reguły zachowania, kontrolował wypowiedzi, nadzorował wygląd, a czasem takie ingerował w to, co dzieje się poza sam limit produkcyjny czy biurem. Anderson nazywa taki układ prywatnym Żydem, bo działa on jak władza, choć nie pochodzi od państwa. Ten sposób opisu ma znaczenie polityczne, ponieważ przesuwa uwagę z samego kontraktu na realne asymetrię sił. Sintka sugeruje, że formalna zgoda na zatrudnienie nie usuwa problemu dominacji, jeżeli jedna strona może arbitralnie wydawać polecenia, a druga ma ograniczoną możliwość sprzeciwu. Dzięki temu analiza pracy staje się pytaniem o wolność, a nie tylko o efektywność gospodarczą. Po drugie, historyczne rodła władzy pracodawców po rewolucji przemysłowej? Anderson nie traktuje współczesnego rynku pracy jako czego oczywistego ani naturalnego. Dłuż Wathazara argumentu opiera na historii społecznej Anglii i Stanów Zjednoczonych przed i po rewolucji przemysłowej. Pokazuje, że dzisiejsza forma zatrudnienia nie jest jedynym możliwym pożytkiem, lecz wynikiem konkretnych przemian instytucjonalnych i ideologicznych. Ważne jest odejście od wcześniejszych form organizacji pracy, w których relacje między pracującymi i właścicielami miały inny charakter, choć takie bywały nierówne. Autorka przypomina te klasyczne debaty ekonomiczne i polityczne, przywołując m.in. Adama Smitha, Thomasa Paine'a i Karola Marksa, aby pokazać. Spór o władzę w gospodarce ma długą tradycję. Taka perspektywa historyczna pozwala zrozumieć, że dzisiejsze praktyki zarządzania nie są neutralnym standardem, lecz efektem wyborów społecznych. Sienka podważa więc przekonanie, że istniejące stosunki pracy są po prostu najbardziej naturalne. Po trzecie, dlaczego wolność pracownika kołczy się na progu biura? Jednym z najmocniejszych wódków księgi jest pokazanie, jak ograniczona bywa faktyczna autonomia pracownika. Anderson podkreśla, że wielu ludzi nie wybiera pracy z pełnej swobody, lecz z konieczności ekonomicznej. To sprawia, że formalne możliwość odejścia nie zawsze oznacza realny wąt. Autorka korzysta z pojęcia wyjęcie, głos i lojalność Alberta O. Hirschmana, aby opisać dostępne reakcje na niezadowolenie. Wyjęcie oznacza odejście z organizacji, głos oznacza próbę zmiany sytuacji od wewnątrz, a lojalność oznacza pozostanie mimo problemów. Anderson pokazuje jednak, że w miejscu pracy te opcje są czysto nierówne. Odejście może grozić utrat dochodu, głos bywa tłumiony, a lojalność staje się przymusem, nie wyborem. W efekcie pracownik znajduje się w sytuacji, w której demokracja, tak ważna w życiu publicznym, zanika za drzwiami zakładu pracy. To właśnie dlatego autorka uznaje problem pracy za centralne zagadnienie wolności obywatelskiej. Po czwarte, krytyka liberalnych teorii, które nie widzą władzy wewnątrz firm. Księcka polemizuje z teoriami, które skupiają się niemal wyłącznie na ograniczaniu państwa, a pomijaniu władz prywatne. Anderson twierdzi, wiele nurtów liberalnych i wolnorynkowych zakłada, i jeżeli państwo nie ingeruje zbyt mocno, to ludzie są wolni. Tymczasem codziennowo wielu pracowników pokazuje co innego, bo realna dominacja może pochodzić z miejsca pracy, nie z urzędu. Autorka krytykuje więc uproszczony podział na sfery publiczne i prywatne, który pozwala ignorować autorytarne praktyki w przedsiębiorstwach. traktowane, ponieważ język rynku często opisuje relacje pracowawca-pracownik jako zwykł współpracać, podczas gdy w praktyce chodzi o podporządkowanie. Anderson nie twierdzi, że wszystkie firmy są antyczne ani upeł samby ceza, kierownictwo jest definicji opresyjna. Pokazuje jednak, je bez zasad odpowiedzialności i ograniczy władzę menedżerską moje działa arbitralnie. Jej krytyka ma więc charakter nie tylko moralny, ale takie pojęciowy. Cimka domaga się nowego słownika, który pozwoli zauważyć tam, gdzie dotąd widziano jedynie kontrakt i efektywność, zwiski zawodowe i wzorce lepszej organizacji. Ostatni walny wymiar księgi dotyczy mocliwych odpowiedzi na problem prywatnych złudów w miejscu pracy. Anderson nie zatrzymuje się na krytyce, lecz sugeruje, że odpowiedzi powinno być wprowadzenie bardziej demokratycznych zasad do organizacji pracy. Oznacza to większe współodpowiedzialność, silniejsze prawa pracownicze i ograniczenie arbitralnej władzy przełożonych. Gdy istnieją realne przykłady innych modeli, na przykład spółdzielcze formy własności i zarządzania, takie jak Mondragon w Hiszpanii, gdzie pracownicy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i w zyskach. Taki przykład jest ważny, bo pokazuje, że demokratyczna organizacja nie jest abstrakcyjnym marzeniem, lecz praktyk, którą mocno rozwijają. Kiszka sugeruje równie, że zbliżenie miejsca pracy do zasad Żydów prawa mogłoby ograniczyć nadużycie. W tym sensie nie chodzi tylko o poprawę atmosfery w firmach, ale o szerszą zmianę rozumienia obywatelstwa. Jeśli demokracja ma być poważnie traktowana, nie może kończyć się tam, gdzie zaczyna się praca zarobkowa. Podsumowując, z tej książki powinni skorzystać przede wszystkim czytelnicy zainteresowani filozofii polityczne, ekonomii polityczne, prawami pracowniczymi oraz debatą demokracji w miejscu pracy. Będzie cenna takie dla osób, które chcą lepiej zrozumieć współczesne relacje między pracodawcą a pracownikiem, zwłaszcza wtedy, gdy formalnie wygląda ona na równy, ale w praktyce opiera sił na wyraźnej przewadze jednej strony. Jej wartość polega na tym, że nie jest zwykły krytyk kapitalizmu ani prostym manifestem ideologicznym. Anderson buduje argument z historii, klasycznej teorii politycznej i analizy instytucji, dzięki czemu księga ma mocny intelektualny fundament. Wyróżnia jęta odwaga pojęciowa. W porównaniu z wieloma księgami o pracy, ta publikacja nie koncentruje się wyłącznie na stresie, produktywności czy zarządzaniu, lecz na pytaniu o władzę i wolność. To czyni yin wan zarówno dla studentów, jak i dla osób milczących o reformie rynku pracy oraz o granicach liberalnej demokracji. Jeśli chcesz nas wesprze Elizabeth Anderson, miałeś kupić Xing za pochrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj zna, co o niej szydzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!